Ksiądz profesor Dariusz Oko został skazany w Niemczech na 4 miesiące aresztu za artykuł o lawendowej mafii w kościele katolickim. Polski rząd broni wolności słowa księdza Oko w Niemczech. Jednocześnie w Polsce ten sam rząd atakuje wolność pastora Pawła Chojeckiego, skazując go za krytykowanie kościoła katolickiego. Pomyłka, czy raczej wyrachowanie i obłuda? Dziś w programie także lekarz Tomasz Karauda o groźbach antyszczepionkowców i działaniach prokuratury. Idź pod prąd na żywo, zapraszam. Witam Państwa, program Idź Pod Prąd na żywo. Cezary Kłosowicz, ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
Witamy ksiądz profesor Dariusz Oko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Został skazany w Niemczech. Sąd w Kolonii wymierzył karę 120 dni aresztu lub 4800 euro grzywny, to jest policzone właśnie 120 dniówek, za artykuł w czasopiśmie Theologisches, gdzie ksiądz Dariusz Oko pisze o lawendowej mafii w kościele katolickim. Mówi się, czy no tu sąd twierdzi, że tu jakiś był język nieodpowiedni użyty wobec homoseksualistów, więc należy się kara no praktycznie 4 miesięcy więzienia. Polski rząd broni księdza Oko. Wypowiedział się wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, także dla niemieckich mediów. Nakładanie kar za działalność naukową stanowi zagrożenie dla podstawowych wolności i europejskich standardów. Jak ty oceniasz ten wyrok niemieckiego sądu? No taki jeszcze, można powiedzieć, wyrok nakazowy, więc bez przeprowadzenia procesu, wysłuchania, to może się jeszcze ewentualnie jakieś odwołanie i zmienić, no ale...
Ale może się zmienić na gorsze.
Może się zmienić na gorsze. Tam jest mowa nawet o
5 latach. No, na wstępie to chciałem bardzo serdecznie pozdrowić księdza Oko. Dokładnie rozumiem to, co ksiądz przeżywa teraz. Rozumiem, że ksiądz chciał bronić swoich poglądów, swoich wartości. No stąd pisał te rzeczy, mówił też przecież w wielu programach, bo ksiądz Oko jest postacią dość znaną z tej strony konserwatywnej Kościoła katolickiego. Wiele jego wypowiedzi słuchałem, z częścią się zgadzałem, z częścią nie. Stoimy, jeśli chodzi o sprawy duchowe, sprawy zbawienia, po przeciwnych stronach barykady, ale tak jak wielokrotnie podkreślam, my jesteśmy za wolnością słowa dla wszystkich. Czyli ja bym chciał, żeby i ksiądz Oko mógł głosić swoje poglądy, które się nie podobają jakimś ludziom. No i żeby tacy ludzie jak ja, jak Czarek, jak inni chrześcijanie biblijni mogli głosić z kolei swoje poglądy i niech ludzie się z nimi zgadzają lub nie, polemizują, a nie podają, donoszą do prokurator, donoszą do sądów i to sądy świeckie mają rozstrzygać w sprawach ideologicznych, która ideologia jest dozwolona, która nie. Dokładnie rozumiem, co ksiądz Oko przeżywa. To jest jakieś poczucie niesprawiedliwości, to jest no, takie zgorszenie wymiarem sprawiedliwości. Tu akurat w Niemczech ja przeżywam to samo, jeśli chodzi o wymiar niesprawiedliwości w Polsce. Jest to hańba dla tych wymiarów, można tak powiedzieć. Także no cóż jeszcze mogę dodać? No ja ponad miesiąc temu chyba zapowiedziałem, mówię, drodzy katolicy, szczególnie ci, którzyście na mnie donieśli, szczególnie ci, którzyście kibicowali temu procesowi i chcieliście, żebym ja został skazany. No zobaczcie, z jednej strony za krytykę Kościoła katolickiego, czy no, można powiedzieć niemoralnej władzy katolicko-komunistycznej, ja jestem karany wyrokiem sądowym. Zaraz wezmą się wam za cztery litery i zaraz ze strony tej liberalnej, lewicowej, no liberalnej to w cudzysłowie oczywiście, ale bardzo radykalnej lewicy, polecą na was donosić do prokuratury za jakąś mowę nienawiści. I zobaczcie, minął miesiąc mniej więcej od tego, co powiedziałem i już wasza strona, wasz reprezentant, ksiądz, którego podziwiacie, ma wyrok za mowę nienawiści. Noż to, no to zobaczcie, pole wolności skraca się już do tego, że możemy mówić: dzień dobry, telewizja śniadaniowa. Do widzenia, telewizja wieczorowa. No i tyle będzie wolności słowa, tyle będzie publicystyki, którą warto śledzić.
No ale tutaj rząd nasz, czy polski, w Polsce działający.
Bym nie przesadzał. No,
taki,
ale
taki
dobra,
mamy, no taki tutaj teraz administruje.
Mieliśmy nadzieję co do tego rządu. Może co do tego to już nie, ale co do poprzedniego pisowskiego rządu mieliśmy pewne nadzieje. I rzeczywiście dali wolność na parę miesięcy wycinania drzew na swojej posesji. Ale to chyba już się skończyło, nie?
Troszeczkę się
Festiwal
skończyło.
Wolności.
Ale jeszcze niektóre drzewa można jeszcze wycinać, a innych nie można wycinać. Natomiast wracając do tego, co teraz się dzieje, Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, Solidarna Polska, jak się określa, katolik, miłośnik gór, doktor nauk prawnych, wypowiadał się wcześniej, cytowałem, co dla mediów niemieckich, także dla mediów polskich, dla TVP Info. Paradygmat praw człowieka, praw podstawowych w niemieckim i nie tylko niemieckim systemie prawnym ulega degradacji. Sąd podeptał wolność akademicką, niemiecki, i pokazał, że bardziej niż ofiarę ceni sprawcę. W Polsce na taką paranoję nie pozwolimy.
No już jak nie pozwolimy, proszę nie łgać. Panie wiceministrze, proszę tak obelżywie nie oszukiwać Polaków. To jest łgarstwo najwyższego stopnia. I pan wie doskonale, bo to pana partyjny przełożony i pana przełożony w ministerstwie, czyli prokurator generalny Zbigniew Ziobro, stoi za nagonką na mnie. Nie dość, że sąd okręgowy dał wyrok, no ja nazywam go haniebnym, ktoś może powiedzieć inaczej. Zobaczcie, w Niemczech sąd przywalił te 4800 euro już grzywny, kary. Ja samych kosztów sądowych 21 tysięcy dostałem. A jeszcze do tego ileś tam miesięcy prac przymusowych celem reedukacji. A pańska prokuratura z pańskiego środowiska mówi, że to mało i jeszcze złożyła apelację do wyroku. Stan podłości, świństwa, które wy reprezentujecie, przekracza mój zasób słów. Nie umiem tego wyrazić. Jakie świństwo robicie? Jak potraficie łgać do kamer? Jak potraficie udawać, że bronicie wolności, podczas gdy wy chcecie pastora za słowa skazać do więzienia i to właśnie w Polsce?
Tę obudę zauważył już nawet taki przedstawiciel, no, sympatyzujący do niedawna przynajmniej z Prawem i Sprawiedliwością, Jan Pospieszalski, dziennikarz u nas, stwierdził, że jest problem z wolnością słowa, zapisu. Przypomnijmy tę wypowiedź.
Czy w ten sposób wyobrażał sobie pan redaktor wolność słowa za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości?
Tak, to jest kłopot. Jestem w ogóle w takim dyskomforcie, obserwując politykę informacyjną nie tylko władzy, ale w ogóle.
No, delikatnie jest tak w dyskomforcie.
No, telewizja rządowa, że... no to wiemy, że kaganiec pewien jest, nie?
No, cenzura na Jana Pospieszalskiego też została nałożona.
Ale pomimo tego, no widać, że nawet Janek Pospieszalski mówi dość. To jest łamanie wolności słowa przez rząd PiSu. Z drugiej strony, zobaczcie, w telewizji Idź Pod Prąd możecie zobaczyć Janka Pospieszalskiego i Elizę Michalik. Proszę bardzo, Eliza Michalik w tej samej sprawie, tym samym głosem.
Te kontrowersyjne wypowiedzi, dla mnie one nie są kontrowersyjne, bo dla mnie nie jest kontrowersyjna wypowiedź tylko dlatego, że zawiera jakieś mocne słowa. Do takich wypowiedzi jest właśnie potrzebna wolność. jeżeli mamy mieć wolność słowa i swobodę wypowiedzi, to ludzie muszą mieć pewność, że mogą powiedzieć, co myślą, i państwo ich za to nie ukarze. Bo jeżeli wiemy, że jak powiemy coś kontrowersyjnego, na przykład, nie wiem, użyjemy słowa dupa, no to pójdziemy do więzienia, to włącza się autocenzura. Zaczynamy myśleć, co mówimy, i nie mówimy rzeczy, które mogą się komuś nie spodobać. A z czasem to już tak się boimy, już tak sami nie wiemy, co można powiedzieć, że w ogóle zaczynamy milczeć. Tak się rodzą totalitaryzmy i nie przez przypadek każdy autorytaryzm zaczyna się od ograniczania wolności i swobód obywatelskich. Między innymi właśnie swobody wypowiedzi, więc ja uważam, że ten przypadek pastora Chojeckiego, no, to jest przypadek, który należy śledzić, bo on jest takim papierem lakmusowym demokracji.
Papier lakmusowy demokracji, no faktycznie ostrzegałeś, że jeśli no, ty zostaniesz skazany, nie wezmą ciebie w obronę na przykład katolicy, czy dziennikarze, czy protestanci inni, no to następnym krokiem będzie wzięcie się właśnie za nich w tych sprawach, w których akurat rząd...
To wykrakałem teraz, ktoś powie, że to moja wina jeszcze. Tu ta wypowiedź Elizy Michalik, ona pochodzi sprzed, tuż jeszcze sprzed ogłoszenia wyroku przez Sąd Okręgowy w Lublinie. Ale chyba przedwczoraj, jakoś niedawno, może wczoraj nawet, jeden z moich przyjaciół rozmawiał z dziennikarzem no, jednej z potężnych stacji tu medialnych, nie będę mówił jakiej, żeby tam pracę nie stracił. On dokładnie wiedział o tym procesie, on dokładnie wiedział, jaka to niesprawiedliwość, jaki zamach na wolność słowa, wolność religii i tak dalej. Ale on powiedział, ja się boję. Ja już wiem, że o pewnych rzeczach nie mogę mówić. No a tu wiecie, żona, kredyty, o takie tam rzeczy. No i on będzie cicho siedział. On jasno powiedział, ja będę w tej sprawie cicho siedział, żeby utrzymać pracę. Czyli praktycznie nie mamy już dziennikarstwa w Polsce.
Praktycznie nie mamy dziennikarstwa w Polsce. Staramy się, no jak możemy, pod prąd iść temu i nie unikać żadnych ważnych tematów tylko z powodu tego, że ktoś może nas prześladować. I no, widzicie, że faktycznie są te działania.
Grabimy sobie, jak to się mówi.
Grabimy sobie, ale nie przestajemy.
Ale no, taka jest misja zarówno pastorów, jak i tej współczesnej odmiany, czyli dziennikarzy. Nie? No bo to wyrosło mniej więcej z tego kręgu, można powiedzieć, kulturowego. Informowanie, mówienie o prawdzie. Pastorzy głównie mają się skupiać na mówienie o prawdzie Słowa Bożego, ale też pokazywać zastosowanie w codziennym życiu. Z kolei dziennikarze no, powinni właśnie informować o tym, co się dzieje w codziennym życiu, jakie zagrożenia, ostrzegać o zagrożeniach, bo oni są w temacie. Ludzie, którzy dzisiaj, że tak powiem, ciężko pracują na chleb, może nie widzą jeszcze wszystkich zjawisk, nie mają czasu na ich analizowanie. A właśnie pastorzy, właśnie dziennikarze, ksiądz Oko i tak dalej, mają na to czas, temu się poświęcili. Ale jeśli oni za pensję mówią, będziemy milczeć, bo się boimy, no to zdradzają etos dziennikarski, pastorski, księżowski, no już jaki tam bądź. To po co ty się tą robotą zajmujesz? Naucz się kładzenia płytek, prowadzenia ciężarówki, wtedy byś ze spokojnym sumieniem brał te pieniądze. A jeśli ty mówisz, że jesteś dziennikarzem, tu szczególnie zgorszył mnie taki tweet i cały apel Ewy Stankiewicz o wolność dla księdza Oko. Nie, żeby mnie tutaj zgorszyła samo wystąpienie, bo sam jestem za tym, żeby ksiądz Oko mógł pisać, jakie chce, prace naukowe mógł wygłaszać, jakie chce, kazania i tak dalej, dopóki by nie nawoływał do jakichś tam linczów czy jakichś rzeczy, a o to absolutnie księdza Oko nie podejrzewam i on tego nie robił, tylko wyraża swoje poglądy, wyraża swój sprzeciw przeciwko temu, co się dzieje, ma do tego prawo od Boga, ludzi, konstytucji i o wszystkiego, co tam chcecie, no to Ewa Stankiewicz, jakie ona piękne słowa o wolności słowa, jak to nie można ograniczać. Cały tweet tam jest odesłaniem do tego apelu o wolność, znaczy o tam, żeby w obronie księdza Oko, oczywiście popieram, ale te słowa, które tam są w tym apelu, a które Ewa pokazuje, no to ja na Twitterze tam odpowiednio z takim apelem do Ewy, no co się z tobą stało? Co oni ci w tym PiSie zrobili? Kiedyś stawałaś za wolnością, za prawdą, narażając się i na ulicy, i w mediach, wszędzie, A teraz jesteś ślepa na jedno oko. Coż oni ci w tym PiSie zrobili, że stałaś się taka obłudna? No Ewa.
Z odesłania do petycji Brońmy Księdza Oko. PL. Tam faktycznie dużo, dużo pięknych słów o wolności. To Instytut Ordo Iuris, przeróżne tam, no faktycznie bardzo ładne i cytaty z papieży, akurat wybrane, kiedy mówili o wolności i z różnych tam praw międzynarodowych.
Tam. I że to zabije tam działalność naukową, taką, śmaką, obywatelską. No wszystko pięknie, tylko jak to samo robili tu, w Polsce, w Lublinie, a wiedziałaś o tym doskonale, Instytut Ordo Iuris. Nie tylko, że wiedział, wysłał swoją przedstawicielkę na rozprawę. I zobaczcie, co Ordo Iuris zrobiło w obronie pastora Chojeckiego. Macie na tacy obłudę Ordo Iuris. Jakiej wolności oni bronią? Wolności dla swoich.
Bardzo mi się podoba ten fragment z tej strony. Nie każdy musi zgadzać się z treściami zawartymi w publikacji naukowej księdza profesora Oko. Za właściwy sposób reakcji uznaje się jednak polemikę, a nie sięganie po prawo karne.
No mówię, obłudnicy, faryzeusze, najgorszego chowu, wiedzieli o tym, co się dzieje w Lublinie. Wysłali tu swojego przedstawiciela. I ani słówkiem się nie zająknęli w obronie wolności słowa, nie zająknęli się w tym, żeby napomnieć tych katolików, którzy donosili do prokuratury. Przecież tu mówią, że tak nie wolno, że nie wolno za poglądy donosić do prokuratury, tylko trzeba polemizować, trzeba podjąć, że tak powiem, wyzwanie i przedstawić argumenty. No to zobaczcie w odniesieniu do pastora, w odniesieniu do chrześcijan biblijnych, a jakoś to Ordo Iuris jest ślepy na oba oczy.
Apelował o do środowiska.
I zaraz jeszcze napiszą do was o wsparcie, że oni tu będą wolności bronić. Kpina.
Wolności dla jednych, a dla drugich już nie. Do środowisk wolnościowych apelował mecenas Andrzej Turczyn. Możemy przypomnieć teraz też ten fragment. On właśnie też mówił, no jeśli przyszli po pastora, to przyjdą i po was.
Tego bym oczekiwał od tego całego środowiska, które się nazywa środowiskiem wolnościowym, że w momencie, kiedy no, taki moment przyszedł, sprawdzam, no skazali tego nielubianego pastora Chojeckiego, no bo go nie lubią, bo ich tam krzyczy na nich i tam ich nazywa po swojemu w taki sposób, że oni tego i że im się to nie podoba. No to teraz przychodzi taki moment, kiedy by trzeba było powiedzieć, no dobra, nie zgadzamy się z tym Chojeckim, bo gada moim zdaniem głupoty, ale uważam, że ma prawo te swoje głupoty gadać, najwyżej go nie będę słuchał, ale się nie zgadzam z tym, żeby go karać. Ważne jest to, że no, trzeba zająć to stanowisko, bo to jest to, co tam jakiś pastor pisał z obozu w Dachau, czy tam nie wiem skąd. Jak przychodzili po jakiś tam kogoś, to się nie interesowałem, bo to nie byłem ja. A w końcu przyszli po mnie i nikt się już nie odezwał, bo nie było komu się odezwać. Właśnie teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy przyszli po tego pierwszego. Za chwilę przyjdą po następnego, po następnego, po następnego i za chwilę przyjdą po was, ale już nie będzie miał kto się za wami upomnieć, bo wszyscy będą...
Bo już nie będzie telewizji iść pod prąd.
To był cytat z Martina Niemelera, pastora niemieckiego. Ty broniłeś innego niemieckiego pastora, Otto Lacella, który też został skazany i też no, nawet przez swój kościół, można powiedzieć, ograniczany, prześladowany też za wypowiedzi właśnie o homoseksualizmie. Także widać, że w Niemczech to się faktycznie... No, nie jest to jednostkowy jakiś przypadek. Stanąłeś w obronie, apelowałeś. No to nie jedyny przypadek, bo też... No,
wielu też ludzi broniłem.
Wielu ludzi broniłeś.
No zobaczcie, jak księdza prześladują, takich... bronimy księdza. Pastora prześladują, bronimy pastora. No a zobaczcie, nie jest to popularna praktyka.
Często nawet takich, z którymi się całkowicie nie zgadzałeś, ale no, mówiłeś, mają prawo mówić, co chcą. No, można z nimi dyskutować, można przedstawiać argumenty. No, a jeśli wyrażają swoje opinie, no to, to mogą po prostu.
Ciekawe, że w Polsce nie ma praktycznie oprócz telewizji Idź Pod Prąd żadnego środowiska wolnościowego, które by mówiło tym głosem. No bo ktoś powie, no korwinowcy czy Konfederacja, już się śmiejesz, to środowisko wolnościowe. No to główny taki ideolog tego młodszego pokolenia, towarzysz Mencen. Jak go zapytali, ten, jak on się nazywa?
Stanowski.
Stanowski go zapytał o paragraf ten, ile on tam, 196, nie? A, mówi, a nie, tu wolności nie ma. To mojego kościoła nie można obrażać. Możemy puścić tę zgrzewkę, że tak powiem, z tego pseudowolnościowca konfederacyjnego, a w donosie do prokuratury na mnie podpisał się jeden od Korwina, jakiś tam działacz Młodej Wolności, Demokracji czy Komsomołu, a drugi od Brauna. Czyli zobaczcie, im akurat pewnie księdza Oko teraz będą bronić, a pastora Chojeckiego to sami donieśli do prokuratury. To jaka to partia wolnościowa?
No zobaczmy,
podróbka
co mówił,
jakaś. Czy co mówił popierdyłka pan... jak w znanym naszym szlagierze. Dajcie tego Mencena.
Na Zachodzie skończyła się już wolność słowa. Nie możesz mówić tego, co myślisz, bo zaraz się ktoś obrazi. Jestem wielkim fanem wolności słowa i chcę, żeby ludzie mogli mówić to, co myślą, nawet jeżeli komuś się ten inny pogląd nie podoba. Jeżeli wprowadzasz cenzurę prewencyjną, że ludzie muszą się gryźć w język, żeby przypadkiem kogoś nie urazić, no to kończy się wolność słowa i to jest jakiś świat, w którym nie bardzo chciałbym żyć.
Miałeś te 100 ustaw, które zaproponowałeś. I tam nie było takiej ustawy, która by znosiła ustawę o obrażaniu uczuć religijnych. A uważasz, że powinien zostać zniesiony?
Podejrzewam, że wolałbym, żeby on istniał, natomiast w Stanach Zjednoczonych zdaje się nie ma takiego poglądu. Osobiście nie zamierzam zwalczać przepisu zabraniającego na obrazy uczuć religijnych.
A dlaczego nie?
Ponieważ nie bardzo bym chciał, żeby ktoś obrażał moją religię.
Także...
Wolność Konfederacji! No kpina! Oni se jaja z was robią, mówiąc, że są partią wolnościową.
Wolność słowa dla wszystkich, nie wolno ograniczać, chyba że ktoś krytykuje.
A nie, no to już jak krytykuje moją religię to...
Religię pana Mencena.
Nie,
no ale to wtedy no, inną religię. A jak religię, to czy inne poglądy, no i tak?
No. Właśnie każdy.
Albo mamy wolność, albo mamy nie mamy.
Dlatego
wolność.
Pokazuje, że to nie są żarty. Tu z Konfederacji to tylko poseł Sośnierz, czyli młodszy z rodziny Sośnierzy, on jasno staje za wolnością słowa, także w naszej telewizji to mówił. Także on jedynie broni tej wolnościowej, jeszcze starej z UPR-u części Konfederacji, a reszta to jakieś popierdółki, a nie żadni wolnościowcy.
Jeszcze chciałbym wrócić do samej tej sprawy księdza Dariusza Oko, bo też znamienne jest, że tu donos złożył inny ksiądz. Ha. Nie jak, czyli ha. To już jakby ha. W łonie samego kościoła jest jakiś poważny konflikt, także no co do wolności słowa.
Poszli dalej, no bo ja mówiłem, że to jest pierwszy w historii przypadek w Polsce, że tu sąd świecki, dialog czy krytykę międzykościelną, jak ja krytykuję dogmaty katolickie, no to niech się katolicy bronią, niech biskup coś powie, że Chojecki głupoty mówi, a nie oni lecą do prokuratora szczuć, żeby Chojeckiego poszczuć i żeby sąd go resocjalizował i zabraniał mu głosić niektórych poglądów, to, bo taki jest wyrok, proszę sobie przeczytać, albo uzasadnienie pisemne jest na naszej stronie, albo zobaczcie sobie uzasadnienie ustne, to gały wam wyjdą jeszcze, jeśliście jeszcze tego nie widział. To inkwizycja, to pikuś w porównaniu z tym, cośmy usłyszeli. Czego nam nie wolno mówić, jak na jakie słowa musimy uważać i tak dalej, i tak dalej. No to sobie posłuchajcie wyroku lubelskiego sądu, a prokuratura mówi, że to i tak za słabo, że jeszcze trzeba apelować, jeszcze dołożyć temu Chojeckiemu, nie? Także no to są jaja takie się dzieją w Polsce. No a tu oczywiście no teraz wszystkie tu media katolickie będą bronić księdza Oko. Oczywiście mówię, że słusznie, ale zobaczcie, jaka obłuda, jaka ślepota tutaj występuje. No trudno mi to w ogóle komentować, bo ci ludzie mają tak zaściankowe, wąskie myślenie, że to nawet, wiecie, oni mówią, że są jakimiś tam profesorami, doktorami, biskupami i tak dalej. Oni w ogóle jakiejś takiej z poziomu podstawówki pojęcia o wolności nie mają. Nie? Czyli tu była donos katolików, że protestant krytykuje ich dogmaty. Nie? No i Kościół, znaczy, przepraszam, nie Kościół, chociaż blisko, bo to z kulu, sędzia po kulu, przyznał rację katolikom i pastorowi nie wolno tak krytykować ich dogmatów. Tak stwierdził, no i śluz. No dobra, będzie apelacja. Zobaczymy. Ale tutaj już widać, na parzanka idzie, bo tutaj, wiecie, księża atakują pastorów, nie? Czy tam na razie jednego, no później pójdą po następnych, ale oni jeszcze o tym nie wiedzą. Myślą, że jak będą cicho siedzieć, to się im nic nie stanie. Teraz mamy nawalankę w łonie Kościoła katolickiego, bo na księdza Oko i jeszcze jakiegoś starego nestora, profesora, też chyba księdza.
Redaktor naczelny tego czasopisma, gdzie ukazał się ten artykuł, który zresztą jest fragmentem książki, czasopismo Theologisches, redaktor naczelny Johannes Szter, też dostał on tam 70 dni, czyli mniej.
To trochę. Profesor chyba on jest, nie jest księdzem, tak? No nie wiemy, no nie ma to większego znaczenia. W każdym razie ksiądz donosi na księdza i na redaktora naczelnego takiego tam periodyku teologicznego katolickiego w Niemczech. Nie? Czyli ksiądz na księdza leci do prokuratury. Zobaczcie, no kiedyś mieli jakiś biskupów, sądy biskupie, no niech by się tam naparzali, do papieża jakby pisał, no to ja bym to rozumiał, nic bym nie mówił. Ale jak on leci do inkwizycji, do sądu świeckiego i chce, żeby teraz ramię władzy świeckiej tego księdza akurat, że tak powiem, uciszyło, to mi to przypomina czasy ubecji w Polsce. Bo część pastorów i księży ubeków, żeby sobie karierę, że tak powiem, otworzyć, no to lecieli i donosili na takich niezłomnych pastorów czy księży, żeby ich odsunąć z funkcji i żeby na ubeka, SBK było miejsce. Także dokładnie to samo działo się za komuny w Polsce, także w środowiskach protestanckich. O tym też IPN opracował tutaj właśnie te działania SB w stosunku do kościołów mniejszościowych i tam są dowody właśnie na takie działania. Ale
tu też jest księdzem, ksiądz profesor Johannes Szter.
No, czy jeden ksiądz na dwóch, nie? Ale żeby nie było, że to tylko w Niemczech takie brewerie się dzieją, no to ja państwu powiem, że to w Polsce to samo. W Polsce to samo. Jeden ksiądz na Dolnym Śląsku wykrył przekręty w kościele. Znaczy, to tam to może niewielka sensacja, no ale wieże kościoła tam odnawiali za pieniądze publiczne jakieś, czy z Unii i tak dalej, nie? Czyli on bezpośrednio nie miał, to nie stacy były te pieniądze, on nie miał z tym nic wspólnego, ale jakoś tam pewnie musiał podpisywać wykonanie robót i tak dalej i zobaczył, że są wałki, szwindle, polski nieład, znaczy polski wał tam był zrobiony, jak w większości, czy może we wszystkich tego typu robotach pseudopublicznych, nie? No zaalarmował media. Co zrobił biskup? Akurat biskup Dec. Wiecie, co zrobił? Zaatakował tego księdza i powiedział publicznie, że on ma dziecko z babą. Tak, biskup na niego. Taką nagonkę. Nie wiem, jaki interes miał ksiądz biskup w remoncie tej wieży, ale widać, że duży. No i ten nie wiedział, co zrobić, to poszedł do sądu i wziął, wygrał, że biskup Dec go pomawiał. Przysądzili tamtej kurii chyba 10 tysięcy odszkodowania na rzecz tego księdza. Pieniądze wypłaciła kuria, ale przeprosić biskup Dec nie chce. Zobaczcie, tutaj już mamy. Biskup donosi i na księdza. Ksiądz się broni w sądzie. Normalnie monachomachia, to w ogóle był pikuś przy tym, co się dzieje w katolicyzmie dzisiaj. Nie tylko w Niemczech, gdzie ksiądz na księdza, a dokładnie na dwóch donosi. W Polsce biskup się, że tak powiem, prawuje z księdzem. No już to wesoło jest na cztery fajerki. Kościół Jezusa Chrystusa, oni mówią. Nie, to jest kościół apostolski, dokładnie jednego apostoła. Taka podpowiedź. Imię na J. Finansowo zaangażowany.
Biskup ukraiński Radosław Zmitrowicz poparł księdza Dariusza Oko i napisał w liście tym popierającym właśnie, że podobne pozwanie kapłana zaprawdę nie jest niczym nowym, ale zdecydowanie czymś nowym i skandalicznym jest fakt, że za takim ściganiem stoi katolicki kapłan wspierający antychrześcijańską ideologię. Ksiądz Oko też mówił w telewizji Republika, że ksiądz Rote, ten, który właśnie doniósł, Wolfgang Rote, jest prominentnym przedstawicielem lawendowej mafii, wprost sprzeciwia się papieżowi, no i niestety ma w tym poparcie większości duchowieństwa niemieckiego. Tak już nisko upadł Kościół niemiecki, ale nie poprzestaje na kościele niemieckim, bo wymienia różne przypadki tej, jak to opisuje, lawendowej mafii z wszystkich kontynentów praktycznie i z Ameryki Północnej, i z Południowej.
Z kontynentu polskiego też?
Czy my jesteśmy, z Europy,
że tak powiem, samotną wyspą, gdzie się to nie tyczy nas?
Mówi, tacy księża mogą działać w kościele, ponieważ są częścią lawendowej mafii. Pani Gujska-Hejke pyta, to czy lawendowa mafia rządzi kościołem katolickim, że tak nikt nie reaguje, że tak robią co chcą. Na co ksiądz Oko mówi, w dużym stopniu tak.
No, ja tylko powiem, że są słuchy, chodzą tu po mieście Warszawie, że w niektórych ministerstwach pisowskich to też lawendowa mafia tam no, ma swoje udziały.
W TVP Info wręcz ksiądz Oko stwierdził, że no, tu się Kościół zmienia z przedsionka nieba w przedsionek piekła.
I tu się zgadzam z księdzem Oko całkowicie, tylko że ja bym poszedł trochę dalej. Nie teraz się zmienia, tylko 500 lat temu się zmienił.
A co się stało 500 lat temu? A
500 lat temu jeden ksiądz, nie Oko, ale Luter, ale też na terenie Niemiec, zaczął czytać List do Rzymian. Polecam i tobie tę lekturę. I na samiuśkim początku mówi, mój sprawiedliwy sakramentów żyć będzie. Tak go uczyli wcześniej w kościele, w seminariach, w zakonie. Tam jeden ojciec zakonny to mówił mu inaczej, ale po cichu i w tajemnicy, żeby nikomu nic nie mówił. Żeby nikomu pod żadnym pozorem nic nie mówił, że żyjemy przez wiarę w Jezusa, a nie w sakramenty. On miał na tyle odwagi, czy może był, że tak powiem, mniej kombinujący, że wziął i to powiedział wszemobec. Słuchajcie, Kościół was kłamie. Jezus Chrystus w swoim testamencie jasno powiedział, zbawienie jest za darmo. Zbawienie jest prezentem. Każdy, kto uwierzy we mnie, jest zbawiony. Bez sakramentów, bez spowiedzi, bez mszy, bez Kościoła. I wtedy zaczęła się nowa era ludzkości. Koniec ciemnoty i zabobonu średniowiecza.
Akurat ksiądz Oko niezbyt pochlebnie się wypowiada o Marcinie Lutrze.
I tu się nie zgadzamy, to mówiłem. Ale ma prawo gadać swoje.
Przyrównuje go wręcz właśnie do tego Wolfganga Rotę, czy Wolfganga Rotę do Lutra.
No nie. To nadużycie. Luter nie poszedł do żadnego sądu przeciwko innemu księdzu. To sąd biskupi chciał go spalić na stosie. Także proszę księdza Oko. Naprawdę, rzetelność historyczna nas obowiązuje.
No a jak się może skończyć właśnie takie te podwójne standardy, tu wolność tylko dla jednych, a dla innych już nie, mówił Zbigniew Żukowski, opozycjonista z czasów PRL, także u nas w telewizji. Idź pod prąd, posłuchajmy.
Fakt, że prokuratura zajęła się pańską sprawą szybciej niż zgłaszanymi przypadkami zagrożenia, świadczy o tym, że najwidoczniej jest pan na liście. Ja też jestem na tej liście, więc no, można powiedzieć, że jesteśmy w dobrym towarzystwie. No. Ludzie, którzy są na tej liście, są albo przeznaczeni do wygnania, albo do depresjonowania, lub względnie nawet do zabicia. W związku z tym mówię, że są ludzie, którzy są naznaczeni niejako przez te władze, że są albo przeznaczeni do wyciszenia, albo w jakiś sposób depresjonowania, czy na każdym kroku wywierania na nich presji, żeby zamilkli. No i w związku z tym wyrok, który jeśli zostanie utrzymany, to moim zdaniem jesteśmy na najprostszej drodze, jest tak jak gdyby równia pochyła, zmierzamy w kierunku totalitaryzmu.
Równią pochyłą zmierzamy w kierunku totalitaryzmu i to niech będzie podsumowanie tej części programu. Za chwilę powiemy o, no też temat związany z prokuraturą, o groźbach wobec lekarzy, ale wcześniej Michał z gitarą.
Witam was, drodzy widzowie telewizji Idź Pod Prąd. Jak widzicie, dzisiaj jestem z gitarą, ale nie martwcie się, nie będę na tej gitarze grał. Nie mam takiego talentu jak mój przyjaciel Radek Kopeć, chociaż może mam, ale nie wiem, ale no, zostańmy przy tym, że nie mam. Natomiast no, chciałem powiedzieć wam o tym, jak gitary zagrały nam w telewizji Idź Pod Prąd w miesiącu lipcu, który się właśnie skończył kilka dni temu. No i jest ten challenge, który pastor Paweł Chojecki zaproponował już chyba no, ponad dwa lata temu, tak nie wiem dokładnie ile, ale chyba już około 30 miesięcy on trwa, albo niecałych 30 miesięcy w każdym razie. Jest ten challenge, żeby 1000 gitar grało nam każdego miesiąca, czyli żeby było 1000 wpłat na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd i Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego. Ci, którzy śledzą ten challenge i te finisze, które są bardzo takie pasjonujące przez ostatnie miesiące, wiedzą, że finisz rozgrywa się rzeczywiście ostatniego dnia, a nawet i w ostatnich godzinach. W tym miesiącu rzeczywiście ostatniego dnia zagrało nam 1000 gitar, dokładnie 1010 gitar nam zagrało. Wielkie dzięki za to wsparcie, które nam dajecie. Jest ono naprawdę wielką, wielką zachętą, bo pokazuje nam, że ciągle jesteście z nami, są też nowe nazwiska, no niektórzy odpadają do tego, żeśmy się przyzwyczaili, ale ta mocna ekipa tych 1000 gitar, 1000 widzów cały czas jest z nami, to nam daje takiego solidnego kopa do wytężonej pracy dla was, ale przede wszystkim na chwałę Boga. Natomiast jeszcze no dwa słowa powiem, czy dwie liczby, przekażę wam, jak to wyglądało konkretnie w miesiącu lipcu. Poza tymi 1010 gitarami, no były kwoty takie jak 88 420 zł na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd i 12 700 zł na funkcjonowanie LUBU, czyli Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego. Dziękujemy wam za to wsparcie, no i zachęcamy, żebyśmy tak samo grali i w tym miesiącu. Dzięki wielkie. Gramy.
Dziękujemy. Michał Fałek, chłopiec z gitarą.
Ale tak cieniuszko gra na tej gitarze. Dobrze, że wybrał inną drogę kariery. Kibicujemy mu także w karierze dziennikarskiej, żebyś, Michale, coraz częściej mógł być z nami. Z zawodu Michał jest budowlańcem.
A do grania na gitarze też mamy kilku już specjalistów, także jest dobrze. Tomasz Karauda, lekarz z Łodzi, dostaje groźby, już mówił o tym u nas wcześniej, groźby wręcz śmierci za swoją działalność no, medialną, zachęcanie do szczepień, czy mówienie o epidemii. Złożył doniesienie do prokuratury. No teraz prokuratura powzięła działania, przesłuchała właśnie jego w tej sprawie i tam jakieś ma działania podejmować. Za chwilę Tomasz Karauda opowie o tym, ale właśnie mamy te tu no, lekarza, który ratuje ludziom życie, jest specjalista chorób płuc czy zdrowie. Jak najlepiej umie, mówi o tym, co trzeba robić, żeby to zdrowie czy służbę zdrowia zachować jeszcze w jakimś stanie. No a spotyka go za to, no niewdzięczność to bardzo delikatnie powiedziane.
To jest podłość. Nie? Niewdzięczna podłość. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale przypominam stan sprzed roku, kiedy wszyscy byliśmy w wielkiej takiej obawie przed tym, co chińscy komuniści rozesłali na cały świat. No może sprzed roku, to już tam w lipcu, no to już mówili i w sierpniu to, że już tam nie ma wirusa, idźcie na wybory i tak dalej, a później na jesień, no to trup zaczął naprawdę słać się gęsto. Wiele tysięcy Polaków straciło życie, ale przypominam taki czas z marca, z kwietnia, kiedy puste ulice były, kiedy nie wiedzieliśmy, w którą to stronę pójdzie. Wtedy tacy ludzie jak dr Karauda szli na pierwszą linię. Szli ryzykując własnym życiem, bo też nie było leku. Też przecież wielu lekarzy, pielęgniarek, ratowników, salowych i tak dalej, kucharek w szpitalach, chociaż teraz chyba już nie ma, no nie wiem, czy tam donoszą z zewnątrz, ale może są jeszcze takie szpitale, gdzie jest po staremu i dobrze gotują. Narażaliście życie na pierwszej linii. I za to przecież też tu myśmy dziękowali, modliliśmy się za was, nawet takie filmikiśmy robili właśnie z podziękowaniem medykom. Co się stało z Polakami, że dzisiaj wygrażają pięściami tym samym lekarzom, tym, którzy wtedy swoje życie nastawiali dla nas. Zarówno dla tych, którzy wierzyli w chińskiego wirusa, jak i też ci, którzy nie wierzyli, bo przecież ich też to dopadało, też lądowali umierając prawie, że w szpitalach. I wtedy tacy ludzie jak dr Karauda, nie patrząc na to, czy to tam jest covidowiec, antycovidowiec i tak dalej, ratowali życie. Dzisiaj ci ludzie nie potrafią przypomnieć sobie, zobaczcie, czasu sprzed kilku miesięcy, nie? I dzisiaj no zalew hejtu przeciwko lekarzom, groźby śmierci. Druga taka myśl. Zobaczcie, jedno i drugie to są słowa. Na przykład mogę powiedzieć, ty jesteś idiotą, nie? A ktoś inny powie, zabiję cię. To są tylko słowa. Ale jedno to jest właśnie wolność wyrażania swoich myśli, poglądów, ocen, krytyki. A drugie to jest groźba śmierci, groźba karalna. Tego wolność słowa nie dotyczy. Ale zobaczcie, prokuratura w Polsce i mamy na to raport, wiele postępowań. Kiedy my dostawaliśmy mniej więcej od 3-4 lat groźby śmierci i to tak paskudne, że to w ogóle nawet nie będę tego powtarzał. Prokuratura nic nie robiła. Prokuratura odwalała wszystkie postępowania praktycznie. Nie? I tu mamy raport. Dopiero po ogłoszeniu tego raportu zaczęli tam lekko coś może robić. Nie? Kiedy z kolei ja wykorzystuję swoją wolność słowa, wolność głoszenia poglądów, wolność walki z zabobonem katolickim, a wtedy prokuratura wie, co zrobić. A wtedy prokuratura jest bezlitosna i jeszcze teraz apelacji się domaga, żeby jeszcze surowszy wyrok. To właśnie bierność pisowskiej prokuratury doprowadziła do tego stanu, że ludzie tacy jak ja, jak dr Karauda, mają, że tak powiem, groźby śmierci, a jak ktoś powie coś przeciwko rządowi, no to dopiero ma prokuratora na karku. To jest pisowska sprawiedliwość.
Posłuchajmy, co powiedział Tomasz Karauda w tej sprawie. Opowie właśnie o postępowaniach prokuratury. Jest z nami dr Tomasz Karauda. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Złożył pan zawiadomienie do prokuratury w sprawie groźb karalnych. Czy może pan opisać, czego dokładnie dotyczyło to zawiadomienie?
Zawiadomienie dotyczy przekroczenia tej czerwonej linii, w której no, nie możemy pozwolić na obecność zła w takim stopniu, w którym grozi się odebranie życia mnie, rodzinie, przyrównuje mnie do nazisty, obiecuje karę śmierci, nazywa mordercą, ludobójcą. Do tego są to osoby, które pisały te groźby z tego samego miasta, w którym ja żyję, między innymi takie osoby, i ostrzegały, bym oglądał się za siebie, bym po prostu uważał na siebie, bo jeżeli spotkam ich na swojej drodze, to się ze mną policzą i tak dalej, więc uważam, że w tym momencie należało zadziałać i zwrócić tę sprawę uwagę państwa polskiego, bo inaczej byłoby to przyzwoleniem na zło. Po prostu zacząłem się obawiać, tym bardziej, że kończę też dyżury w czasami późno wieczornych godzinach. Niewiele potrzeba, żeby ktoś zaczaił się na mnie w rogu szpitala i zrobił krzywdę. I wczoraj ten wniosek został złożony pod koniec czerwca, no i w dniu wczorajszym zostałem wezwany w charakterze pokrzywdzonego celem złożenia zeznań i też przekazania materiału dowodowego i zostało wszczęte śledztwo.
Rozumiem, że te groźby były związane z pana aktywnością w mediach dotyczącą tematu epidemii i szczepień.
Tak, tak, jak najbardziej. Oczywiście tematyką jest zachęcanie do szczepień i niestety część ludzi, podobnie jak my lekarze, mamy przekonanie, że szczepionki ratują życie, tak duża część społeczeństwa ma przekonanie, że mordujemy ludzi za pomocą szczepień i zachęcamy do uszczerbku na zdrowiu i życiu, co jest po prostu nieprawdą. Ja przedstawiam to, co mówi nauka i świat nauki na całym świecie, co mówią najlepsze pisma naukowe, co podpierają swoim autorytetem uniwersytety, prezydenci, politycy i cały świat nauki. Widzimy zresztą fakty, skuteczność działania szczepionek. tych faktów i tych badań nie mają po swojej stronie antyszczepionkowcy, ale niestety emocje są tak silne, że skutkuje to no, takimi sytuacjami, w którym mniej zrównoważone osoby są gotowe, no tak jak słyszymy, i podpalać punkty szczepień i grozić śmiercią medykom, ich rodzinom. W tych sytuacjach państwo musi zaopiekować się tymi, którzy są na froncie tych działań, czyli medykami. Niewiele potrzeba, jak widzimy na przykładzie prezydenta Adamowicza, najczystszą postać, najgorszą tego hejtu, który zamienia się w konkretne czyny. Gdy człowiek traci życie w efekcie silnych emocji, a te emocje będą rosły, bo jeżeli nastanie jesień i będą liczby zakażeń duże i będzie dużo ludzi w szpitalach, to zaczną się znowu restrykcje, lockdowny, i one będą dotyczyć przede wszystkim osób niezaszczepionych. To nie będzie tak, że całe społeczeństwo będzie solidarnie z antyszczepionkowcami siedzieć w domu przy zamkniętych usługach, restauracjach, rozrywkach, kinach, tylko gospodarka upomni się zgodnie z badaniami naukowymi o osoby, które są zaszczepione, które nie grożą, nie są zagrożeniem dla siebie samych, a trzeba będzie chronić antyszczepionkowców tak naprawdę przed nimi samymi i system ochrony zdrowia przed tym, żeby nie wypełniły się szpitale osobami niezaszczepionymi walczącymi z chorobą, bo znowu będziemy mieli nadmiarową ilość zgonów z innych przyczyn chorób przewlekłych. Znowu będą oskarżenia, że nie leczymy planowych operacji, nie wykonujemy. Dlatego no, trzeba ochronić, to jest działanie w ramach ochrony życia ludzkiego.
Jak pan ocenia reakcję prokuratury, policji czy innych służb państwa na takie właśnie groźby i te już ataki też bezpośrednie?
To znaczy, był rzeczywiście długi czas oczekiwania na reakcję prokuratury. Ona oczywiście mieściła się w ustawowych 30 dniach na reakcję i w tym okresie udało się zmieścić pod koniec tego okresu, więc ten czas wdrożenia działań był dosyć długi, natomiast wczoraj byłem wezwany w charakterze pokrzywdzonego i spotkałem się z naprawdę życzliwym przyjęciem, z profesjonalnym podejściem. Do tego są wykonane pewne kroki dodatkowe, które mają chronić mnie jako prywatną osobę i muszę przyznać, że te działania, jak już ruszyły, to jestem zadowolony. Wiadomo, że no, to będzie trwało. Materiału dowodowego jest dużo, bo no, wystarczy przejrzeć, że tak powiem, to, co dzieje się w komentarzach pod moimi wywiadami. No, do tego oczywiście te groźby, które dostaję osobiście, skierowane bezpośrednio do mnie za pomocą mediów społecznościowych. Natomiast no tutaj już szczegółów nie jestem upoważniony mówić, bo są one objęte tajemnicą śledztwa, które zostało, jak wiemy, wdrożone i mam nadzieję, że osoby, które składały te groźby, będą pociągnięte do odpowiedzialności, tak żebyśmy wszyscy znali granice, której nie wolno przekraczać. To, że ktoś kieruje w moją stronę inwektywy, obraża mnie, jestem w stanie to zaakceptować w kontekście też silnych emocji związanych z sytuacją, z pandemią. Natomiast jeżeli sięgamy po groźby odebrania życia mnie, rodzinie, to w tym momencie niereagowanie na te groźby jest przyzwoleniem na zło. I to widzimy w Grodzisku Mazowieckim, gdzie reakcja była być może nie dość silna i spowodowała w efekcie to, że grupy antyszczepionkowe poczuły się ośmielone, by atakować kolejne punkty. Więc to jest słuszny kierunek, żeby objąć je, te punkty szczepień, ochroną policji, straży miejskiej, i musimy stać na straży normalności i wskazywać właściwy kierunek niezależnie od tego, od gruźb. To jest moment, w którym trzeba być odważnym. Więc no, bycie osobą z misją publiczną, tak jak siebie postrzegam, to jest też zaszczyt, honor i możliwość poznania fantastycznych ludzi, ale czasami jest to też moment, w którym trzeba się wykazać odwagą w obronie normalności i słuszności, bo inaczej no, świat skręci w złą stronę. Musimy być tutaj mocni, stanowczy.
Na koniec zapytam jeszcze, czy jak właśnie uspokoić te emocje wokół epidemii, wokół szczepionek? Czy ma pan na to jakiś sposób, receptę?
Przede wszystkim nie możemy odpowiadać agresją, nie możemy podnosić tych emocji. Ja będę robił wszystko i sądzę, że taki jest też kierunek rządu państwa, żeby po prostu wskazywać racjonalne argumenty i reagować w sposób wymierny do sytuacji. Dla mnie na przykład moment dzisiejszego dnia nie jest dobrym momentem, żeby wprowadzać ograniczenia co do korzystania z restauracji, z usług publicznych przez osoby niezaszczepione, bo to nie jest ten moment i to by podniosło emocje. I nikt tego nie planuje na ten moment i to jest właśnie takie słuszne, racjonalne działanie, ale jeżeli te liczby wzrosną i dużo ludzi będzie w szpitalu walczyło o życie, to dla mnie wartością większą niż źle pojęta wolność jest życie ludzkie i jeżeli w jego ochronie będziemy musieli wprowadzać pewne ograniczenia, to trzeba będzie je na spokojnie, ale konsekwentnie wprowadzać. Nie wolno obrażać antyszczepionkowców, nie można ich też obowiązkowo, przymusowo szczepić, bo w sensie takim używając siły. No, mamy miękkie argumenty, takie jak pogarszający się dostęp do leczenia, jak koszty gospodarcze, na które trzeba będzie reagować wtedy, kiedy przyjdzie pora. I antyszczepionkowcy sami będą sobie tak naprawdę szkodzić przez to, że w reakcji na pogarszającą się sytuację systemu ochrony zdrowia i gospodarczą pewne przywileje będą im odebrane, bądź będą musieli wykonywać drogie testy regularnie. No niestety to jest ta niepokojąca przyszłość, której nie chcę dla antyszczepionkowców. Wolę życzyć im zdrowia i zachęcać do tego, żeby korzystali z tych dobrodziejstw szalupy ratunkowej, która wciąż na nich czeka pod postacią szczepionki, którą myśmy przyjęli jako lekarze, najważniejsi politycy, którą wspiera świat nauki i na tym stanowisku będziemy stali.
Dziękuję serdecznie, dr Tomasz Karauda.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Do zobaczenia. O tu Tomasz Karauda podobną wizję wolności słowa przedstawił. Powiedział, no jak ktoś mnie obraża, jak ktoś tam inwektywy, to okej, okay, no ale już groźby, no to już za daleko.
I sam jeszcze powiedział, no można się nie zgadzać z jego poglądami. Nie? Można dyskutować, można go nawet obrażać w takim sensie, że głupi jest idiotą, nie skończył studiów. No jak ktoś tak chce twierdzić, no to niech twierdzi, nie? Że jest nienaukowy, to proszę bardzo, niech ktoś tak mówi. Ale jak ktoś życzy mu śmierci, jak ktoś nawołuje do tego, żeby go zabić, jak ktoś podaje adres, czy mniej więcej rejony miasta, w którym on się i o której godzinie porusza, to jest przestępstwo. To jest nawoływanie do zbrodni. I tu, tak jak mówiłem, współczuję doktorowi Karaudzie czy innym osobom, które dzisiaj lekarzom, specjalistom z tej branży medycznej związanych ze szczepieniami są przedmiotem takiej nagonki i rzeczywiście boją się o życie swoich czy swoich bliskich. Ale przypominam, że parę lat temu myśmy to wszystko przerabiali. Tu mamy raport, o którym mówiłem. Jak prokuratura była ślepa na oba oczy. Prokuratura była ślepa na oba oczy. Nie chciała widzieć, chociaż ci hejterzy wzywali do zabicia mnie, do zgwałcenia moich córek i różnych tam brewerii, które już nie chcę nawet o tym opowiadać, choć podawali adres mojego domu, robili filmiki, jak dotrzeć do nas, żeby nas znaleźć i ubić. Prokuratura mówi, że wolno. Że to nie jest przestępstwo w katolickiej Polsce, bo to dotyczy protestantów. Jeśli namalowali tęczową Matkę Boską, no to lotne brygady atakowały. A kiedy nawołują do zabicia protestantów, to wolno w pisowskiej katolicko-komunistycznej Polsce. I na to są dowody twarde. To nie. W odpowiedzi na ten raport ja miałem proces. A ludzie, którzy na mnie donieśli, to jeden właśnie, żeby mnie cegłówką w łeb gdzieś przywalić, drugi filmik z adresem pokazywał i miejsce, gdzie jest, a telewizja pisowska w tym samym mniej więcej czasie nazwała nas sektą. Zaraz potem samochód jednego z pastorów został przyozdobiony właśnie. No teraz zobaczcie, jak to, co oni zasiali, jak to do nich wraca. Widzicie, jaki tu jest napis? to właśnie po programie telewizji publicznej, pisowskiej. Jakiś katolik zapewne lub wyznawca PiSu, no bo on tu widzę katolicko-narodowy, przyozdobił samochód jednego z pastorów. A dzisiaj cała Polska krzyczy to samo w stosunku do PiSu. Parę lat, a zobaczcie, jak się sytuacja odwróciła.
I mimo, że na tym parkingu były kamery, to policja nie potrafiła znaleźć sprawcy.
A to w biały dzień, wiecie, gdzieś tam w trakcie naszego spotkania kościoła, czy między 13 tam, a gdzieś 15 to się zdarzyło. W pełnym słońcu. Kamery z banków, dwóch, takie, śmakie. Policja nie widzi. Nie ma sprawcy. Nie widziałem. I śmieje się nam w twarz. Śmieją się nam w twarz. A parę miesięcy potem akt oskarżenia przeciwko mnie za to, że krytykuję Kościół katolicki. O, noż to jest pisowska prokuratura.
I sędzia Andrzej Klimkowski stwierdza, że to są szczerzy i spontaniczni
katolicy.
Ludzie. Tak,
szczerzy i spontaniczni katolicy. Jeden mi chce przywalić cegłówką w głowę. Jak go pytają, czy to on, to zobaczcie, jak odpowiada.
Możemy tak. To z procesu wypowiedź.
Z procesu. No adwokat pyta, czy to on pisał te słowa.
Proszę pana, a na Facebooku pod jakim takim nazwą pan występuje?
Odmawiam odpowiedzi na to pytanie, gdyż może narazić mnie na niebezpieczeństwo w odpowiedzialności prawnej.
A za co odpowiedzialność?
Odmawiam odpowiedzi na to pytanie z tego samego powodu.
No on się boi odpowiedzialności karnej i nie odpowiada na to pytanie, czy on jest autorem tych wpisów. Sąd to widzi i mówi, szczerzy, spontaniczni katolicy. A potem telewizja jeszcze lubelska, po wyroku, zamiast do mnie przyjechać i mnie spytać, no bo to ja jestem oskarżony, bierze hejtera, który kłamie i jeszcze falę nienawiści przeciwko protestantom rozwija swoimi kłamstwami i durnotami, które opowiada. No to jest, sialiście, to macie, skumbria w tomacie.
Więcej o twoim procesie w najnowszym wydaniu Idź pod prąd. Właśnie okładkowy temat w Polsce skazują za słowa. Pastor Chojecki skazany na ograniczenie wolności za krytykę Kościoła katolickiego i prezydenta Dudy. To już do nabycia w naszym sklepie, a wkrótce już w kioskach w całej Polsce. Jeszcze można wydać. Zobaczymy, jak długo.
No zaraz mogą zarekwirować nakład. Przecież idziemy w kierunku Białorusi. To nawet ta Białorusinka stwierdziła, że to Polski, to nie, no ona chce jednak może gdzieś indziej, bo tu boi się, że no tam, to chyba to blisko tej Białorusi już jesteśmy.
Nasi przedstawiciele mówią, że to taki plan jakiś jest, żeby przez ukryty. Austrię, nie wiem,
no
że wszystko jest zaplanowane. Może tak, nie wiem, chcą. Dobrze, że nie przez Moskwę albo z przesiadką.
Albo z międzylądowaniem w Mińsku. No już jeden leciał z wakacji.
Także takie naklejki Support Pastor Chojecki, których możecie zamawiać, używać. Zachęcamy. Jak słyszeliście, ten proces, no po pierwsze papier lakmusowy demokracji, po drugie, jeśli to odpuścimy, to idziemy prostą drogą do totalitaryzmu, prostą, równią pochyłą do totalitaryzmu.
Raczej już lecimy w przepaść totalitaryzmu pisowskiego, katolicko-komunistycznego, można tak powiedzieć. Dziękuję też tym wszystkim, którzy i dzisiaj, i przez ostatnie dni tutaj w miastach Lubelszczyzny prowadzą tę akcję Support Pastor Chojecki. Jeśli ich gdzieś spotkacie, no to możecie powiedzieć dobre słowo.
A nasz rysownik Andrzej Patalon przedstawił dziś, jak wygląda walka o wolność słowa w Polsce i w Niemczech. Zobaczmy ten rysunek. Andrzeju, co tam chciałeś przekazać?
Tutaj widzimy, że jedna i druga strona to jest to samo zakłamanie, hipokryzja. I w Polsce, i w Niemczech tej wolności nie ma.
Ale będą głośno krzyczeć, że to tam za granicą wolność słowa się łamie, czy wolność sądów i tak dalej. Jedni i drudzy tu no, w strojach ludowych, tak, narodowych. No Zbigniew Ziobro jest z Krakowa, nawet.
Nawet mu tam czapka pasuje, choć chyba cały Kraków się wstydzi. No ale to już to już problem Krakowa, nie nasz. My się wstydzimy razem z Wielkopolską za ministra Czarnka z kolei. Ale widzę, że no można by to, ten twój rysunek starym przysłowiem, przygadał kocioł garnkowi. Także mamy terrory i tu, tylko że z różnych paragrafów. Przed tym właśnie ostrzegałem. Coraz mniej wolności. Jedni będą ją, można powiedzieć, skrobać z prawa, żeby było coraz mniej, drudzy z lewa, a na środku zostanie dzień dobry na śniadanie. I taki głupawy uśmiech i tyle będzie. Tyle będziemy mieć publicystyki, tyle będziemy mieć dyskusji ideowej, politycznej i tak dalej. Chcecie takiego państwa? Bo ja nie. A jeśli, wolności.
Jeśli nie chcecie takiego państwa, jeśli chcecie wolności, to zapraszamy do wspierania telewizji Idź Pod Prąd i dziękujemy za to wsparcie, jakiego nam udzielacie, czy to finansowe, czy duchowe, można powiedzieć. Czujemy to wsparcie od was, otrzymujemy też wyrazy poparcia, za które dziękujemy serdecznie. Teraz po programie jeszcze Marcin Luter, a propos tego, co mówiliśmy, piosenka, tak, no, to też kwestia wolności słowa, między innymi. Pomyśl dziś, ciekawe, wyrzucić księgę Nehemiasza, mocny tytuł.
Już tak. To, żeby nie było, że... No zresztą posłuchajcie.
Zobaczycie sami. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o sowieckich dywersantach, którzy wkroczyli do Polski. Ciekawa historia. A dziś jeszcze 18:00 boskie pytania. Zapraszamy i do zobaczenia.
Wartburg na stromym urwisku, te niemieckie przepaście i szczyty, wbrew niewoli, na gwoli ucisku, wyniesiony pod boskie błękity, Pismo Święte z wszechwładnej łaciny, na swój własny język przekładam. Ożywają w uwiekach dawne cuda i czyny, matką Ewa z nasz ojcem z nich Adam. Jest mi tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze. Widzę ogień na Sodomy dachach, gdzie zwęglają się grzeszni w niewierze. Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w mym szorstkim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie, krytyku, że wyrzym za gotówkę odpuszcza. Lecz wojennej się nurza rozkoszy, papier zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W nawach katedr transakcje przeteczne, ksiądz spowiednik rozgrzesza za bilon. Tak jest było i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym jak walczem jak Michał Guzjanin, moralności teolog to przybył. Bo w stolicy wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. Tak papieską ja bullę spaliłem, lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem, on nie wyklął, a mnisi śpiewali. Słowa palą, więc pali się słowa, nikt o treści popiołów nie pyta. Moja ze Stwórcą rozmowa, jak z niego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita, niech się w mękach świat tworzy od nowa. Lecz niech czyta, kto umie, niech nauczy się czytać, niech powraca do słowa.
Wśród większości polskich protestantów panuje takie zboczenie, by nie mieszać się do polityki. Motywują tym, że polityka jest brudna, a oni są rzekomo tacy czyści, albo że ich ojczyzna jest w niebie, no to cóż tam będą się tu mieszać, żeby sobie ugotować obiad, czy na jutro tam coś takiego. Oczywiście są to bzdury, te ich wymówki. Ja chciałem wam pokazać jedną księgę w Biblii, księgę Nehemiasza, która jest księgą, można powiedzieć, na wskroś polityczną. Mówi o polityce, realizuje główną misję tej księgi, polityk. Cała narracja dotyczy właśnie sprawy politycznej. No zobaczmy. Pierwsze otwarcie tej księgi to przychodzą Żydzi do podczaszego królewskiego, też Żyda, i opowiadają mu o stanie ojczyzny. Mówią tak. Ci, którzy pozostali, przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zawalony, a jego bramy spalone ogniem. To miasto nie może się bronić, bo nie ma granic, które byłyby ufortyfikowane. Lud więc jest w pohańbieniu, w niewoli i biedzie. Kiedy Nehemiasz, tam po różnych perypetiach, przybywa do Jerozolimy, mówi tak do zebranych tam Żydów. Wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że oto Jeruzalem jest spustoszone, jego bramy spalone ogniem. Nurze, odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. Zobaczcie, tu nie ma odbudujmy świątynię. Tu nie ma odnówmy wiarę w naszym narodzie. Misją tej księgi jest odbudowa muru, czyli granic politycznych. Jeśli więc jesteś chrześcijaninem, mówisz, że słuchasz Boga Biblii, że jesteś posłuszny Biblii, to wydrzyj sobie i wyrzuć księgę Nehemiasza. Inaczej nie możesz realizować posłuszeństwa Bogu.
Sierpnia 1924 roku oddział sowieckich dywersantów, który przekroczył granicę z Polską, zaatakował miejscowość Stołpce. Głównym celem oddziału dowodzonego przez Stanisława Wałpaszowa, kadrowego funkcjonariusza ČK narodowości litewskiej, było więzienie. Dywersanci uwolnili przetrzymywanych tam przywódców Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, Josifa Loginowicza i Stanisława Mertensa. Poza tym wypuścili wszystkich przetrzymywanych tam więźniów w liczbie 150. W walce z dywersantami zginęło 7 lub 8 polskich policjantów i jeden urzędnik starostwa. Oddział Wałpaszowa podpalił dworzec kolejowy i starostwo oraz zniszczył komendę policji. Poza tym dywersanci ograbili wszystkie sklepy w mieście. Napad na Stołpce był jednym z wielu incydentów, które miały miejsce w tym czasie na wschodnich granicach Rzeczpospolitej. Strona sowiecka wysyłała oddziały dywersyjne, które dokonywały napadów, które utrzymywały stały stan zagrożenia w obszarach przygranicznych, kompromitowały też polską administrację i utrzymywały miejscową ludność w przekonaniu, że władza polska jest tylko tymczasowa. Po napadzie na Stołpce rząd polski podjął decyzję o utworzeniu Korpusu Ochrony Pogranicza. Formacja ta, zorganizowana na sposób wojskowy, miała przejąć ochronę granicy wschodniej od Straży Granicznej. Korpus Ochrony Pogranicza był znacznie lepiej wyposażony w broń ciężką i środki łączności. Miał także własne oddziały saperów. Głównym zadaniem KOP było położenie kresu dywersji sowieckiej i formacja ta zadanie to wykonała.